Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Krzysztof Kubiak, polski historyk wojskowości, ekspert do spraw bezpieczeństwa, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
15 lat temu zmarł pułkownik Ryszard Kukliński, oficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który, można powiedzieć, był jedną z osób, która doprowadziła do upadku komunizmu, osłabienia wpływów Rosji. A jak oceniłby dzisiaj stan bezpieczeństwa Polski Ryszard Kukliński? Nadmienię tylko, że 65% Polaków obawia się wpływów Moskwy. Tak wynika z badań amerykańskiego think tanku Pew Research Center.
Te obawy są jak najbardziej uzasadnione, jako że biorąc pod uwagę historyczną politykę rosyjską, ona wprowadzić ją można do 3P. To jest penetracja, polaryzacja i pacyfikacja, czyli wniknięcie w tkankę społeczną, generowanie możliwie potężnych konfliktów, a następnie wkraczanie z ofertą zaprowadzenia ładu, spokoju i powszechnej szczęśliwości. Doświadczyliśmy tego w naszej historii co najmniej kilkukrotnie, no i kończyło się to dla rozwoju państwa, dla egzystencji narodu zazwyczaj fatalnie.
A gdzie teraz widzimy ten wpływ Rosjan na naszą politykę, na nasze zachowania?
Przede wszystkim nadal w znacznym stopniu jesteśmy uzależnieni od rosyjskich dostaw surowcowych. W przeciągu ostatnich lat ta tendencja ulega odwróceniu, ale ulega odwróceniu dość powoli. Poza tym nie do końca jesteśmy w stanie oszacować wpływy społeczne realizowane przez rosyjskie struktury władzy, niekoniecznie działające pod własną flagą, na przykład za pomocą mediów społecznościowych. Przez wiele lat, myśląc o zagrożeniach cyberterrorystycznych, wyobrażaliśmy sobie na przykład paraliżowanie systemów sterowania infrastrukturą krytyczną, lotnisk, dystrybucji energii, a nagle okazało się, że podstawowe zagrożenie wypływa z Instagrama, Facebooka, z możliwości budowania baniek, możliwości polaryzowania społeczeństwa za pomocą narzędzi, które wymyślone zostały do czegoś zupełnie innego.
Czy Ryszard Kukliński miałby dzisiaj łatwiej, wspomagając rozpad Imperium Zła, korzystając z takich narzędzi, czy nie można w ogóle porównywać tego, co on robił, do dzisiejszej sytuacji, która no chyba jest taka, że łatwiej sterować takimi negatywnymi procesami?
Biorąc pod uwagę doświadczenia chińskie, gdzie za pomocą mediów społecznościowych, wręcz totalnej elektronicznej kontroli społecznej buduje się rodzaj systemu kredytów społecznych oceniających obywatela, wydaje się, że wizja nakreślona przez Orwella w 1984, że ten orwellowski wielki brat nie był aż tak groźny i tak wszechogarniający, jak funkcjonujące obecnie technologie informatyczne.
Mówimy o tych obawach, szczególnie związanych z energią. Trwają negocjacje związane z budową rurociągu Nord Stream 2. Ominąć ma on Polskę i Ukrainę. I dzisiaj w Parlamencie Europejskim mogą zapaść w tej sprawie kluczowe decyzje. Jakby zwolennikami są Niemcy i Francuzi budowy tego rurociągu. Jak pan ocenia działania tych państw i jakie ewentualne będą skutki zgody na budowę Nord Stream 2?
Godząc się na pewne uproszczenie, można powiedzieć, że Francja i Niemcy wysiadają na przystanku z tramwaju Solidarność Europejska na przystanku Interes Narodowy. Pamiętać trzeba, że o ile Polska radzi sobie i to dość skutecznie z dywersyfikacją dostaw surowców energetycznych, to jest naftoport w Gdańsku, to jest gazoport w Świnoujściu, o tyle Ukraina w całości uzależniona jest od dostaw rurociągami, które biegną przez Ukrainę tranzytem. W przypadku możliwości zaspokojenia potrzeb najważniejszych klientów zachodnioeuropejskich, Niemiec, Francji, z pominięciem systemu tranzytowego biegnącego przez Ukrainę, mówiąc najprościej, Ukrainę od rosyjskiego gazu można będzie po prostu odciąć ze wszystkimi katastrofalnymi następstwami gospodarczymi, społecznymi, a i politycznymi.
A czy to może oznaczać rozbiór Ukrainy? Bo tak, takie opinie słychać w rosyjskich mediach, które sądzą, że dzisiaj zapadnie, czy w tym tygodniu zapadną decyzje umożliwiające budowę tego rurociągu?
Korelacje między tymi wydarzeniami są daleko idące. My sobie zdajemy sprawę, że używanie określenia rozbiór, aneksja budzi nasz głęboki sprzeciw, jako że sami tworzymy sobie pewną bańkę świata optymistycznego, ale w 2008 roku nikt nie spodziewał się, że za pomocą brutalnej siły zbrojnej można rozwiązać konflikt gruziński, a parę lat później, że w ten sposób można oderwać od suwerennego państwa, które otrzymało gwarancję poszanowania całości swojego terytorium, można oderwać prowincję, można oderwać Krym. Także we współczesnej i przyszłościowej polityce międzynarodowej w zasadzie kategoria niemożliwa niestety nie istnieje.
A czy tutaj może dojść do takiej sytuacji, że budowę tego gazociągu będą blokowali Amerykanie? Bo widzę taką opinię byłego ambasadora w Polsce, amerykańskiego Daniela Frieda, który mówi, że to błąd.
Amerykanie starają się powstrzymać, spowolnić budowę tego rurociągu. Oni wykorzystują doświadczenia z okresu zimnej wojny, gdy zakaz transferu pewnej technologii do Związku Sowieckiego uniemożliwił rozwój tego segmentu sowieckiej gospodarki. Ale musimy pamiętać, że Unia, mimo tego, że wojskowo jest słabeuszem, gospodarczo jest potęgą i jeżeli odpowiednie decyzje unijne zapadną, to być może drożej i być może dłużej, ale ta inwestycja zostanie zrealizowana.
A czy ten gazociąg nie będzie de facto najbardziej skuteczną bronią Rosji przeciwko Unii, przeciwko Ukrainie? Przeciwko Polsce?
Jeżeli weźmiemy pod uwagę taką starą tezę, że Gazprom jest bardziej skuteczny niż gwardyjskie armii uderzeniowe, niewątpliwie taki rurociąg może odgrywać taką rolę, ale tu wracamy do szyderczego stwierdzenia Lenina, który on gdzieś powiedział, że kapitaliści gotowi są sprzedać bolszewikom sznur, na którym zostaną powieszeni.
Panie profesorze, a dlaczego Unia Europejska nie ma wspólnej polityki energetycznej? Bo ciągle o tym słyszymy, ciągle o tym się mówi. Jesteśmy w Unii już 15 lat, a dalej tej polityki energetycznej nie ma.
Bo na poziomie interesów rudymentarnych, tych najbardziej istotnych, niestety kwestie interesu narodowego przeważają nad interesem unijnym. Unia zrobiła się bytem przepotężnym, od Portugalii do Narwy i od przylądka północnego do przylądka Matapan. Znalezienie konsensusu możliwego do zaakceptowania przez wszystkich członków jest bardzo trudne, zwłaszcza, że de facto Unia poruszana jest i nakręcana przez państwa najsilniejsze, które rosyjski gaz po prostu ze względów ekonomiczno-gospodarczych interesuje.
Ale taki głos takiego państwa jak Polska może być też chyba bardzo znaczący, bo jeśli kupujemy czegoś więcej w pakiecie, to jest taniej. To mogłoby przysporzyć dać impuls rozwoju całej Unii Europejskiej, wszystkim państwom i Unia mogłaby być jeszcze silniejsza. Dlaczego tak się nie dzieje? Ktoś chce, żeby Polska czy takie kraje jak Rumunia, Czechy były słabsze?
Sądzę, że sięgamy bardzo głęboko do psychologii społecznej. Tradycja specjalnych relacji między częścią państw Europy Zachodniej, zwłaszcza tych, które z Rosją nie graniczyły, a Rosją, takie idealistyczne postrzeganie Rosji, nadzieja na zbudowanie specjalnych relacji, to zresztą nie tylko Europejczycy. W końcu ekipa Obama-Clinton również marzyła o resecie w stosunku w stosunkach z Rosją, no, który to reset skończył się dla resetujących fatalnie.
Panie profesorze, pan mówił o dywersyfikacji dostaw ropy do Polski i no już wychodzi z danych, wychodzi tak, że już 30% dostarczane jest do Polski tankowcami z USA, z Arabii Saudyjskiej. Rozbudowa terminalu naftowego w Gdańsku trwa. Realizowany jest projekt też Baltic Pipe. Czy to wystarczy, by mówić w perspektywie kilku lat o zapewnieniu tego bezpieczeństwa energetycznego w kontekście tego, co widzimy, co się dzieje w Europie i na świecie? Czy musimy, nie wiem, szukać jeszcze takich złóż u siebie na przykład? Tak, bardziej aktywnie.
Obiektywnie rzecz biorąc, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wiarygodnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, wcale nie musi oznaczać rezygnację w całości z dostaw rosyjskich. To by oznaczało sprowadzenie dostaw rosyjskich gdzieś do poziomu 25-30%, bo to są ilości, które potem można skompensować. Oczywiście jednym ze sposobów dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych jest intensyfikacja, jeżeli jest to możliwe, wydobycia krajowego. Póki co projekt łupkowy okazał się pewną ułudą, ale istnieją pewne szanse, na przykład w obrębie polskich działek eksploatacyjnych na Bałtyku, żeby to wydobycie zwiększyć. Nigdy nie będziemy drugim Kuwejtem.
Ani Stanami Zjednoczonymi, które mają olbrzymie rezerwy.
Które mają olbrzymie rezerwy i które mają również obszar umożliwiający korzystanie z pewnych technologii, takich jak na przykład ów gaz łupkowy, bo to, co można robić w bezludnym Teksasie, raczej nie sprawdzi się w gęsto zaludnionym Mazowszu. Natomiast to wydobycie własne to jest jedna kwestia, a druga kwestia to jest racjonalizacja spożycia. Czyli tyle, na ile to jest możliwe, ograniczenie konsumpcji poprzez na przykład stosowanie coraz nowocześniejszych technologii.
Jutro w Warszawie rozpoczyna się konferencja bliskowschodnia. Obecność potwierdziły delegacje z około 60 państw, w tym 10 krajów Bliskiego Wschodu. Jakie znaczenie ma dla Polski ta konferencja? Czy to jest jakiś taki sygnał do Rosji? Uważajcie, bo my tutaj jesteśmy ważnym krajem i mamy ważny sojusz z Amerykanami.
Pytanie jest dość trudne, dlatego że jeżeli popatrzymy z perspektywy historycznej, ilość konferencji dotyczących Bliskiego Wschodu już nie idzie w setki, a idzie niemalże w tysiące. No i większość tych konferencji kończy się tym, że konflikt bliskowschodni dość stabilnie nadal trwa.
No tak, już od II wojny światowej, od zakończenia II wojny światowej. Najlepsza faza.
Natomiast wejście w tą grę jest niewątpliwie sygnałem, że nie łudźmy się. Polska i Stany Zjednoczone nigdy nie będą miały relacji partnerskich. To jest kwestia dysproporcji potencjału. Ale jest to jakiś sygnał, że dla tej administracji jesteśmy graczem wartym poczynienia pewnych zabiegów. Przy czym chciałbym podkreślić, że może się okazać, iż administracja kolejna, bo jako że trudno w tej chwili prognozować, kto wygra kolejne wybory w Stanach Zjednoczonych, będzie miała do tego regionu zupełnie inne podejście. My mamy dość krótką pamięć, ale jednak ta wolta po dość propolskiej postawie administracji Busha juniora w zestawieniu z tymi próbami resetu dokonanymi przez administrację Obamy zdaje się wyczulać nas na to, że polityka amerykańska, zwłaszcza w wymiarze zagranicznym, nie jest bynajmniej liniowa, stała i niezmienna.
Ale kupujemy również broń od Stanów Zjednoczonych. Ostatnie zakupy czy deklaracje zakupów to dywizjon samobieżnej artylerii rakietowej HIMARS. Może to doprowadzi do, te zakupy doprowadzą do jakiegoś takiego większego, lepszego partnerstwa, jak pan sądzi?
Dość niefortunnie stało się, że umowy dotyczące HIMARS zbiegły się w czasie z ową konferencją.
Może nie przypadek.
Ale jeżeli nie przypadek, to wysoce niefortunny. Sygnał, iż transakcja zbrojeniowa połączona jest z organizacją konferencji bliskowschodniej, nie jest szczególnie szczęśliwy z naszego punktu widzenia. Natomiast niewątpliwie zakupy wzmacniają w jakiś sposób pozycję, ale elementem najistotniejszym byłoby jednak uzyskanie stałej obecności, nierotacyjnej, istotnego amerykańskiego kontyngentu wojskowego na terytorium Polski.
Czy Fort Trump w Polsce?
Czy Fort Trump, czy baza Arizona, nazwa jest w tym momencie nieistotna. Chodzi o to, by ten kontyngent stacjonował w sposób stały, a nie rotacyjny.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.